Klubo Tygodnik 3.0, Bartosz Brzyski, kłaniam się nisko, a dzisiaj wyjątkowy gość, pan profesor Rafał Matyja, autor wielu książek, między innymi Miejskiego Gruntu, który tutaj jest przede mną, ale też Kraków Miasto Zero. Zaraz o to dopytam. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, jak zawsze. Cześć, Pawle.
Witam.
No, musimy skomentować te wyniki wyborów, co oczywiste, wyborów samorządowych. PiS jednak po korekcie exit poli z nieco lepszym wynikiem, ale pewnie ten wątek ogólnopolski się jeszcze pojawi na początek, ponieważ premiera książki Kraków Miasto Zero właściwie na dniach chyba, już można ją dostać, gdzieś tam w linku, zalinkujemy w opisie tego odcinka i zachęcamy słuchaczy. No to zatrzymajmy się na chwilę na Krakowie. Panie profesorze, jak te wyniki po pierwszej turze zaskakujące Aleksander Miszalski, jednak z dużo lepszym wynikiem niż Łukasz Gibała, jak ta recepcja tych wyborów odzwierciedla tezy z książki Kraków Miasto Zero? Jeszcze nie miałem okazji czytać, ale mam nadzieję, że pan profesor coś zdradzi.
Nie ma żadnego związku między wyborami a książką. Ja mogę tylko tyle zdradzić, że bohaterami są głównie osoby, które są pochowane na cmentarzu rakowickim, więc z racji tego faktu nie brały udziału w wyborach ani biernie, ani czynnie, ani w żaden inny sposób. I to jest raczej książka o wyobraźni, Krakowie w wyobraźni pewnej symbolicznej. Krakowian, nie Krakowian i o tym, co można z tym zrobić, jak to można zmienić, co to można naprawić, więc do bieżącej polityki się nie odnosi, natomiast no, rzeczywiście wynik wyborów jest zaskakujący z dwóch powodów. Znaczy on pokazuje siłę machiny partyjno-medialnej Platformy, no i pokazuje skutek negatywnej kampanii, jaka została rozpętana przeciwko Łukaszowi Gibale, no jakby z pominięciem procedur wyborczych, tak? To znaczy nie przez jakiś komitet wyborczy, tylko przez do pewnego czasu anonimowe siły. Też do końca nie wiemy, kto za tą kampanią stoi. Jej skala jest na tyle duża, że to nie jest ktoś, kto robi to hobbystycznie po godzinach, no jakiś aktywista, który kierowałby swoje serce przeciwko temu kandydatowi.
To od razu dopytam, dlatego że wskazał pan profesor właściwie chyba dwie takie patologie, które gdzieś te na szczeblu samorządowym toczą tę politykę lokalną, dlatego że no, mówimy o jakimś nierównych możliwościach w przypadku mediów lokalnych, a z drugiej strony właśnie nie przejrzystej kampanii, finansowania kampanii wyborczych albo właśnie jakieś kampanie, które są niefinansowane bezpośrednio przez komitety. Czy to jest, czy z pana perspektywy to są to największe problemy, które występują, czy Kraków to jest dobrym
przykładem, czy wyjątkowym? Żadna z tych rzeczy nie jest patologią samorządu. To, że kandydat Platformy Obywatelskiej ma duże poparcie ze strony mediów centralnych raczej niż lokalnych, bo te lokalne no to różnie się zachowują, ale to nie na tym polega problem, jest no, pewną rzeczą, którą od dawna wiemy w ogóle o systemie mediów w Polsce. One są tożsamościowe, one żyją z dużych grup zwolenników dwóch głównych partii, no i każda wypowiedź, która się nie mieści w tym kanonie, jest jak gdyby postrzegana jako jakaś dziwna i no nie wiadomo, o co chodzi, tak jak ktoś nie broni stanowiska tych dwóch walczących ze sobą obozów. Więc myślę, że ta machina, dla której kandydaci PiS-u po stronie Platformy byli nie do przyjęcia, no objęła też kandydata nie Platformy po prostu, jakim jest Łukasz Gibała. Natomiast, i to nie jest, mówię, to nie ma nic wspólnego z samorządem. Prawdopodobnie gdyby Kraków był miastem no 1/3 mniejszym, Łukasz Gibała by tą prezydenturę zdobył. Taka jest moja teza, albo przynajmniej walczyłby no, na bardzo równych prawach w drugiej turze z Aleksandrem Miszalskim. Natomiast ten atak spoza, że tak powiem, reguł kampanii wyborczej, no bo to nie są plakaty, nie są gazetki sygnowane przez żaden komitet, jest jednak bez precedensu. No ja nie wiem, czy to, co sztabowcy i otoczenie Gibały mówi o tym, że to jest 1 000 000 złotych włożony w tą negatywną kampanię, jest prawdziwe, ale jeżeli tak, a to jest jakby trochę sprawa właśnie dla różnych mediów, żeby to sprawdziły i jakoś oszacowały, no to ktoś miał duży interes, powiedzmy sobie wprost, w tym, żeby Łukasz Gibała nie został prezydentem Krakowa. I to nie jest kampania społeczna, bo mówię, to czasami zdarzają się grupy zwolenników, przeciwników, ludzie, którzy bardzo nie lubią tego innego polityka, ale to rozpoznajemy, tak, one mają małe środki, no, mogą zrobić jakiś filmik, mogą rozdać ulotki, ale nie zrobić coś na tą skalę. Więc obie rzeczy, jakbym miał mówić o patologiach samorządu, to żadna z nich nie jest tą, o której mówimy w Krakowie.
Pawle, czy ty z perspektywy byłego już mieszkańca Krakowa rozpoznajesz jakoś wyjątkowości kampanii w Krakowie? Jednak jest ciekawa, biorąc pod uwagę, że no może poza Wrocławiem ta walka o prezydenturę jest jakoś realna, natomiast w Warszawie, w której jak zdradzę teraz mieszkasz, no ta kampania raczej nie była zbyt interesująca, biorąc pod uwagę, że Rafał Trzaskowski wygrał już w pierwszej turze.
Tak, ja zgodziłbym się z profesorem Matyją odnośnie tej osobliwości tego ataku. No tego, to nie mieliśmy do czynienia z czymś takim w żadnym innym mieście na taką skalę, więc to jest faktycznie coś, co powinno być badane. Natomiast ja jednak zaskoczony jestem nie tylko tym, jak Gibała spadł z tym wynikiem w porównaniu do przewidywań przedwyborczych, ale myślę, że też ten dobry wynik kandydata Platformy Aleksandra Miszalskiego wydaje mi się wynika z tego, że ci wyborcy metropolitalni, oni tak na dobrą sprawę traktują te wybory samorządowe bardziej jako dogrywkę tych wyborów parlamentarnych. To jest moim zdaniem niesamowicie ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że przecież te duże miasta dysponują ogromnymi budżetami, ogromnymi możliwościami, więc tam pewna wariantywność rozwojowa wydawałaby się być naturalna i to powinno popychać nas do dyskusji na temat wizji miasta, na temat różnych koncepcji rozwojowych, różnych rozwiązań, różnych polityk publicznych, które są realizowane na poziomie miasta. A tymczasem to, co jest jakoś jednak rozczarowujące, to to, że w tych największych miastach ta debata była bardzo uboga. Ona sprowadzała się do kilku sloganów, którzy wszyscy powtarzali. Nikt specjalnie nie chciał się niczym wyróżnić. I myślę, że ci wyborcy właśnie metropolitalni paradoksalnie, mimo że się dużo mówi o tym zainteresowaniu miastem, o tych modne są ruchy miejskie, no to okazuje się, że na koniec dnia nie specjalnie interesują się jakimiś tematami stricte związanymi z ich miastem, albo nie wpływają one na decyzje wyborcze. Na decyzje wyborcze wpływa to, czy ktoś lubi Tuska, czy Kaczyńskiego, czy nienawidzi jednego, czy drugiego. I ci ludzie żyją tą ogólnopolską polityką. I w tym sensie wybory na tym niższym poziomie, na poziomie gminnym, moim zdaniem są dużo bardziej lokalne i dużo bardziej zakorzenione w tym, co się dzieje na samym dole. Oczywiście tam tych wielkich sporów programowych nie ma, ale to wynika po prostu z tego, że w tych małych miejscowościach jest spór o to, kto jest raczej dobrym gospodarzem, a kto jest złym gospodarzem. No niemniej i tak jest to spór dużo bardziej dotyczący lokalnej kwestii niż traktowanie wyborów samorządów jako dogrywki jakiejś ogólnopolskiej rozgrywki. W tym sensie wydaje mi się, że to jest coś, co te wybory bardzo mocno pokazały i mi się wydawało, powiem jeszcze jedno zdanie, że skoro na poziomie samorządowym kandydaci Prawa i Sprawiedliwości są w absolutnej defensywie i tutaj od wielu lat nic się nie zmienia, PiS odpuścił miasta, odpuścił wszystkie metropolie, nie próbuje nawet tam walczyć, delegując tam pierwszy garnitur polityków, tylko raczej takich, którzy mają zdobyć popularność, którą mogliby później spożytkować w innych wyborach i bardzo często ci ludzie w ogóle nie dostają się do drugiej tury, to ja myślę, że właśnie w tej sytuacji powinniśmy mieć komfortowe warunki do tego, aby tą dyskusję programową właśnie w tych metropoliach toczyć. No bo ten mecz PiS kontra PO jest w pewnym sensie właśnie zawieszony z tego powodu, że ci kandydaci w ogóle PiS do tej drugiej tury nie wchodzą, a okazało się, że tak się nie dzieje i nie ani tej dyskusji programowej nie ma, a ci wyborcy dalej głosują za swoimi właśnie szyldami partyjnymi, a nie za poszczególnymi osobami, za którymi idzie pewna wizja. I to jest moim zdaniem coś, co te wybory dość dobitnie pokazały.
Panie profesorze, czy zgadza się pan z tezą postawioną przez Pawła, bo mam wrażenie, że to jest trochę potwierdzenie tego, w sensie kontynuacja tej myśli, którą przedstawiał czy Rafał Trzaskowski, czy minister Sienkiewicz, czy inne osoby przede wszystkim z tego tak zwanego koru Platformy Obywatelskiej o tym, że właśnie wybory samorządowe są dogrywką i czy wyborcy miejscy potraktowali to faktycznie jako dogrywkę, czy uważa pan profesor, że to jest na interpretacja?
Znaczy, część z nich na pewno potraktowała to jako dogrywkę, ale część na pewno nie. To znaczy zobaczmy, co się stało na przykład z elektoratem trzeciej drogi w Krakowie. To było 15%, a Rafałowi Komarewiczowi zostało z tego 3. Więc podejrzewam, że część wyborców głosowała na Platformę i kandydata Platformy. Część mogła głosować na wskazanego przez PSL Andrzeja Kuliga. No tu mogło być bardzo różnie i ja bym powiedział tak, że generalnie racją jest to, że Platforma miała trochę wiatru w żagle, tak, jako partia i miała też takich wyborców, których bardziej interesuje ogólnopolska polityka w dużych miastach. Natomiast oczywiście Platforma w pewnym sensie jest specyficznym szyldem, tak? Natomiast PiS nie był takim szyldem, bo znowu wyborcy Łukasza Kmity w Krakowie, ale wybór kandydatów PiS-u w wielu miastach to nie była większość elektoratu. Była jego część, czyli PiS jakby bardzo wyraźnie straciło te mobilizacyjne zdolności. Więc coś z tymi miastami dużymi jest oczywiście specyficznego. To znaczy zgoda, że więcej osób głosuje według szyldu partyjnego, ja bym powiedział i ogólnopolskich telewizji, i ogólnopolskich mediów. Natomiast zdarzają się niespodzianki. No mamy Wrocław, gdzie szyld Platformy nie pomógł dostatecznie silnie prezydentowi Sutrykowi. No i mamy też pewnego rodzaju anomalie już bardzo blisko za progiem. Natomiast to, co jest bardzo ważne, Platforma w tych wyborach, chciałbym zobaczyć, jak to jest budżetowo, no ale może się tego dowiemy za jakiś czas, bardzo postawiła na wygrane w miastach, bardzo postawiła na wygraną z Lewicą i no, częściowo też z Trzecią Drogą, natomiast w niewielkim stopniu postawiła duże pieniądze i dużo wysiłku na wygraną w sejmikach. To bardzo wyraźnie było widać w Małopolsce. Ta kampania nie była bardzo żywa i Donald Tusk nieprzypadkowo przyjechał wesprzeć Miszalskiego, a nie przyjechał wesprzeć no walczącą o szansę na wygraną koalicję 15 października. Więc wydaje mi się, że to tu różne rzeczy się zbiegają. To znaczy to nie jest tylko specyfika jakichś metropolitalnych wyborców, tu również jest specyfika kampanii, no. Tego, jak to było grane.
To jeszcze dopytam, bo mówimy tutaj o preferencjach, o tym, kto głosował, kto wybierał jakich kandydatów spośród tych, którzy poszli do wyborów, ale wiemy, że ta frekwencja w miastach co do zasady jest niska i potem niższa była frekwencja w ogóle w porównaniu do 2018 roku. Ta oczekiwana frekwencja była bliżej tego, co w październiku roku ubiegłego, tak? To znaczy ogólne media raczej przedstawiały to, że oto teraz Polacy no, będą nas przyzwyczajać do tego, że chodzenie na wybory jest czymś raczej pewnym nawykowym, jakąś postawą obywatelską, tak? Koalicja Obywatelska sugeruje możliwość święta narodowego 15 października, tak? I inne symboliczne rzeczy. Tymczasem jednak ci głosujący mieszkańcy miast przede wszystkim, czy właśnie metropolii, jednak no, poniżej połowa poszła do urn wyborczych, tak? Mniej niż połowa. Więc pytanie, czy wyborcy w miastach szczególnie uważają, że z tymi wyborami samorządowymi jest coś nie tak, że tam właśnie nie ma realnej debaty, że nie chcą legitymizować tych wyborów, tych kandydatów, na kogo by nie głosowali. Z czego wynika to, że akurat wyborcy miast i w wyborach samorządowych tak niechętnie idą do tych wyborów? Panie profesorze.
Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze musimy trochę postawić taką linię demarkacyjną między miastami a metropoliami. To nie są te same zachowania i proszę pamiętać, że większość polskich miast, nawet tych całkiem dużych, nie ma szansy przebić się do mediów centralnych z żadną informacją o kampanii samorządowej. Tak, jeżeli jest to Wrocław, Poznań, Gdańsk, czy Kraków, tak, jeżeli jakieś miasto, no już nawet 100-tysięczne czy 200-tysięczne, bardzo często nie. I to oznacza, że tamta kampania jest bardziej lokalna, no bo nikt nie ma tej przewagi, o której na przykład mówiłem przy Miszalskim, że się pokazuje w ogólnopolskich mediach. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i też na nią chciałbym postawić, bardzo duży nacisk, no jednak w lokalnych społecznościach, które się znają, te wybory mają charakter taki, że one bardziej dotyczą układów personalnych, konkretnych osób, czasami rodzin, czasami ludzi, których się lubi od szkoły, nie lubi się od szkoły. To jest naturalne, że wieś chodzi bardziej na te wybory i małe miasteczka niż duże. Wydaje mi się też, że dla wielkiej części wyborców w dużych miastach jest po prostu takie ogólne przyzwolenie, no rzeczy idą w miarę dobrze, te wielkie, czyli PiS kontra nie PiS, rozstrzygnęliśmy 15 października, no i nie ma powodu, żeby się mobilizować. W 18 roku no, ówczesna opozycja zrobiła wszystko, żeby jakby spolaryzować te wybory. Przecież Jacek Majchrowski był kandydatem wszystkich, tak, w całej opozycji w Krakowie. No i to trochę zmieniało struktury mobilizacji. Teraz to, no mówię, to było inaczej. Absolutnie zgadzam się z tym, o czym mówił Paweł, że jeżeli ktoś w tych metropoliach głosował na partię, to najbardziej robili to wyborcy.
Pawle, dlaczego tak niska frekwencja w miastach i czy to jest coś kwestia strukturalna, czy właśnie to, o czym mówiłeś, to znaczy, do tego jeszcze przejdziemy, to znaczy słabość też merytoryczna kampanii samorządowych?
Sprawdzałem statystyki tych wyborów, które się odbyły w ostatni weekend i tam widzimy bardzo jasną prawidłowość. Im większe miasto, tym spada frekwencja i ona dopiero się odwraca już przy tych miastach największych, ponad 500 tysięcznych. Więc mamy tutaj chyba taką prawidłowość strukturalną, którą ja bym wyjaśnił w taki oto sposób, że im większe miasto, tym chyba poczucie większego oddalenia od tego prezydenta i tak naprawdę poczucie bardzo ograniczonego wpływu na to, co się w tym mieście dzieje. Znaczy mówiąc krótko, mniejsza miejscowość, tym większa szansa, że my tego wójta faktycznie znamy i tym większa szansa na to, że po prostu będziemy w stanie jakoś realnie wpłynąć na kształt tej gminy czy mojego miasteczka. Im większe miasto, tym to poczucie oddalenia jest większe, ale też wydaje mi się, że na to nakłada się to, o czym właśnie powiedział Rafał Matyja, to znaczy w dużych miastach w Polsce wydaje mi się, że na tyle się sprawy też dobrze mają i ludzie widzą ten rozwój w postaci przede wszystkim miejsc pracy, rosnącej pensji, infrastruktury, która jest rozbudowywana, że zasadniczo też nie pasjonują się tymi wyborami i też nie mają jakichś specjalnych pomysłów na to, co w tym mieście można by zrobić innego. Jak coś im doskwiera, to są to zazwyczaj jakieś drobne rzeczy na poziomie bardzo często w ogóle dzielnicy, nie na poziomie chociażby miasta. W przeciwieństwie do tej ogólnopolskiej dyskusji, gdzie każdy Polak ma jakieś zdanie, nawet czasami w bardzo skomplikowanych kwestiach, dotyczące tego, czy powinniśmy takie czy inne czołgi kupować, to nagle się okazuje, że w sprawach miejskich jedną refleksją jest to, czy nam jakoś tam odpowiada ten prezydent, nie wiem, charakterologicznie, czy jakaś atmosfera, która się wokół niego i jego dworu wytworzyła, jest satysfakcjonująca, czy nie. Ja mam wrażenie, że to tak po prostu działa, że paradoksalnie pewnym to świadczy o pewnym sukcesie też polskiej metropolii. Sukcesie podkreślmy, nie do końca też wynikającym z tego, jak te rządy są prowadzone przez prezydentów. Ja uważam, że nie wiem, Kraków za czasu Majchrowskiego rozwijał się nie dzięki prezydentowi Majchrowskiemu i jego dynamice, tylko raczej pomimo Majchrowskiego, prawda? No po prostu te polskie metropolie mają, przypomnijmy, ten ogromny zastrzyk dopływu świeżej krwi, kapitału ludzkiego, kapitału kulturowego, który zasila te miasta, prawda? Rok po roku duża grupa młodych ludzi, przede wszystkim jadąca na studia, wybiera te miasta nie z powodu tego innego gospodarza czy takiej ani innej polityki zachęcającej, tylko po prostu, bo tam są uniwersytety, rynki pracy, więc można powiedzieć, że te miasta mają stały dopływ ludzi, którzy są najcenniejszym zasobem w tych miastach. Uważają, że te miasta są takim miejscem, w których można już zamieszkać też po studiach, bardzo rzadko wracają do swoich miejscowości, więc ci prezydenci naprawdę mają bardzo komfortowe warunki sprawowania władzy. Gdy do tego dodamy środki unijne, no to trudno się dziwić, że tak rzadko tych prezydentów zmieniamy. Do tego oczywiście trzeba dodać pewien samą specyfikę władzy wykonawczej, samorządach, która jest bardzo, bardzo silna. To nie mamy tego problemu, prawda, resortowości, którą mamy na poziomie rządu i to wszystko inaczej wygląda. Ten prezydent jest w stanie spiąć, można powiedzieć, czy go dwór jest w stanie spiąć, można powiedzieć, te kluczowe decyzje. Niespecjalnie musi się z kimkolwiek istotnym liczyć. Więc ta frekwencja, którą obserwowaliśmy, tak jak powiedziałem, widziałem statystyki tych obecnych wyborów, nie wiem jak to pracowało się wcześniej. Wydaje mi się, że podobnie, ale jakbym się mylił, to Rafale mnie popraw, że taka po prostu od lat jest prawidłowość, że im mniejsza miejscowość, tym bardziej, tym chętniej ci ludzie na te wybory samorządowe chodzą. I to jest oczywiście przeciwieństwo wyborów chociażby europejskich, gdzie ci wyborcy metropolitalni, tak ich nazwijmy, oni się właśnie lepiej czują w tych tematach ogólnopolskich i unijnych, bo po prostu oni też żyją na co dzień takimi sprawami, które są od nich oddalone. Dla mieszkańców tych mniejszych miejscowości są tematy troszkę bardziej abstrakcyjne, mniej ich jakby interesujący i z tego powodu tutaj mamy pewnie za niedługo wybory, które odwrócą tą frekwencję i ona będzie już na korzyść pewnie tych największych polskich miast. Szczególnie w ogóle wydaje mi się, że ta frekwencja jeszcze może być nie tyle może wyższa, co w samorządowych, bo w wyborach europejskich zawsze jest dość niska, ale ona może być moim zdaniem co najmniej tak wysoka na tle poprzednich, jak w tych wyborach 2018 roku, bo też wydaje mi się, że ostrość sporu politycznego, tego ogólnopolskiego, ona będzie dużo większa, ponieważ w tej debacie europejskiej pojawiło się dużo wątków, które mają taki potencjał zapalenia debaty publicznej. Mówię oczywiście o Europejskim Zielonym Ładzie, mówię tutaj o potencjalnych zmianach traktatowych, o polityce, nie wiem, wsparcia Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów, które zeszły pod strzechy, jest na tyle dużo, że ta kampania europejska mi się wydaje, że będzie dużo żywsza niż ta samorządowa i tutaj wydaje mi się, że nie będziemy się nudzić.
Tak, to pewnie nie jest to zaskakujące, że faktycznie dużo łatwiej też politykom się zorientować w tych tematach niż w tych tematach mikro na poziomie miejskim, ale jeszcze chciałem do tego wrócić i może sięgnąć do tego przykładu Wrocławia. Tam faktycznie prezydent Jacek Sutryk otrzymał zaskakujący niski wynik mimo poparcia Platformy, a Izabela Bodnar popierana przez trzecią drogę ma szansę na zwycięstwo w drugiej turze. Wydaje się, że prezydent Jacek Sutryk był pewny swego przed pierwszą turą, jakoś debatować nie chciał, teraz już jest bardziej chętny. Chciałem zapytać właśnie na tym przykładzie, czy nie jest trochę tak, że jednak do tej pory mocniej widać było, że sam transfer tych unijnych pieniędzy, to, że polskie miasta odnotowywały szybki skok rozwojowy, takie uzupełnianie w tej przestrzeni infrastrukturalnej przede wszystkim, pewne zaległości względem zachodu, że teraz być może jednak wyborcy mają poczucie, że czas przyszedł na bardziej konkretne polityki i tego, jak zarządzać miastem, chociażby pojawił się wcześniej nieobecny jednak wątek polityki mieszkaniowej, tak, czy kwestie sporu o komunikację publiczną, rowerową, samochodową, jakkolwiek byśmy tego nie opisywali, natomiast, że kandydaci jednak i ich sztaby często rzucają to jako hasła, natomiast nie są w stanie tego w żaden sposób operacjonalizować. I ja mam poczucie, że to jest pewien trochę rozjazd tego, czego trochę wyborca oczekuje, a do czego przyzwyczajeni zostali włodarze trochę, to znaczy, że sam właśnie inwestycje duże, otwarcie stadionu, dużej drogi, że to wystarczy, aby tego wyborcę zadowolić. Panie profesorze, czy zgodziłby się pan z tak zarysowaną tezą przeze mnie, czy niekoniecznie?
To było takie długie pytanie, że ja muszę je podzielić na trzy. Bo na początku zaczęliśmy od Jacka Sutryka, a koniec był zupełnie o czymś innym, więc moim zdaniem problem Jacka Sutryka nie polega na tym, że nie podjął polityk miejskich, że nie zajął się mieszkaniówką, tylko to jest bardzo ciekawy przykład, jak mówimy o polityce samorządowej, polityce lokalnej, miejskiego establishmentu, który uległ podziałowi. Bo tam się jakby dwa bardzo ważne konflikty zbiegły ze sobą, to znaczy konflikt wewnątrz Platformy, która myślę, że miała inny pomysł na kandydata na prezydenta, zdając sobie sprawę, że Sutryk nie jest bardzo dobrym kandydatem. No i konflikt jeszcze z poprzednim prezydentem miasta, Rafałem Dudkiewiczem, który był promotorem najpierw Sutryka, ale potem bardzo krytycznie się o nim wypowiadał. No to jest, kandydowanie w takich warunkach jest bardzo trudne. No i tutaj mieliśmy do czynienia z taką twardą decyzją Donalda Tuska, że to jednak ten kandydat będzie kandydatem Platformy. I bez tego splotu jakby nie można opowiedzieć Wrocławia. Mówię, tam jest w tle oczywiście ileś problemów, które moim zdaniem Jacek Sutryk nie podołał, ale jak się ma wrogów, to oni to wyciągną. Jak się nie ma wrogów, a w takiej sytuacji jest wielu polskich prezydentów, no to albo silnych wrogów, no to robi się błędy, ale nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi, no bo to o tym wiedzą bardzo wąskie grupy, które w jakiś sposób można no, pozyskać, zneutralizować, albo właśnie powiedzieć, że to są pisowcy, albo coś, no więc tu wtedy jest komfort. My z bardzo podobną sytuacją, ale z trochę innymi decyzjami politycznymi przecież mamy w Krakowie do czynienia. Kandydat kontynuacji, wiceprezydent miasta dostaje 8% głosów. To jest dla obozu Jacka Majchrowskiego no pewien bardzo poważny problem i oczywiście on jest przykryty tą rywalizacją Miszalski-Gibała, ale w tle coś takiego jest. Więc ja bym powiedział, że to w ogóle jest problem zużywania się władzy w różnych miastach i tego, na ile władza radzi sobie potem z tym w wyborach. Weźmy jeszcze trzeci przykład, żeby tam zrobić pewną klamrę. No, Wojciecha Szczurka, tak, który nie znalazł się w drugiej turze, to jest wieloletni prezydent Gdyni, jeżeli dobrze pamiętam, to od 98 roku, czyli naprawdę wieloletni, ćwierć wieku rządził. I zawsze miał tyle, że Platforma nie wystawiała przeciwko niemu kandydatowi. Jak raz wystawiła, no to okazało się, że to nie jest jakby super silna władza, no tylko władza sprawowana przy pewnym przyzwoleniu partii rządzącej. Więc te układy polityki, czystej polityki, tak to nazwijmy, lokalnej, są bardzo fajne i złożone, można je badać, no bo każde miasto jest w pewnym sensie odmienną rzeczą. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ci ludzie przegrywają z powodów, które moglibyśmy nazwać policy, tak? Że czegoś nie dostrzegli, jakiejś ważnej zmiany. Drugi kawałek pytania był o tym, czy wyborcy to widzą. Jedni widzą, drudzy nie widzą. Ja bym powiedział, że więcej nie widzi niż widzi. To znaczy, że nie da się z mieszkańcami miasta, nie mówmy o wyborcach, porozmawiać o policji, jeśli ona ich bezpośrednio nie dotyczy. Tak? Więc jeśli ich dotyczy, to ją widzą, ale rzadko kiedy składają to w jakąś taką szerszą wizję. A dlaczego nie składają? Dlatego, że nie ma lokalnych mediów, albo że lokalne media no, żyją w klimacie walki o clickbaity i reklamy. Tak, to znaczy, no to niestety jest tak, że ja nawet w Krakowie obserwuję media, które raz są przyzwoite, raz żenujące i właśnie dlatego, że raz idą, zrobią kawałek normalnego dziennikarstwa, a potem robią albo artykuł reklamowy o tym czy innym polityku, obozie władzy czy czymś takim, albo idą właśnie w taką już zupełnie tanią clickbaitowość. Także dopóki nie będziemy, a nie będziemy długo mieli mediów lokalnych, to pana pytanie będzie pytaniem, które jest troszkę dwuznaczne, to znaczy to jest dla pasjonatów polityk miejskich. I ostatni kawałek, a mimo to pacjent żyje, to znaczy ten pacjent, który by się interesował politykami miejskimi i to jakoś idzie. Idzie w dużej mierze dlatego, że po wyborach no jest 5 lat, kiedy przebijają się nie tylko tematy ściśle związane z utrzymaniem władzy, no ale ludzie dyskutują o różnych rzeczach. Tak? Media się nudzą, część opinii można obudzić, działają aktywiści, są ruchy protestu, więc nadzieja nie tkwi w tym, że wyborcy są bardziej świadomi, tylko że właśnie skończymy za chwilę wybory i od świata tanich trików przejdziemy być może do świata, no, w którym polityki bywają ciekawe, mają bardzo zróżnicowane grupy interesów, ale ja bym powiedział, że miasto nie opiera się na wyborach współczesnych. Znaczy ta procedura wyborcza jest czymś, w czym ja nie wiążę jakichś super wielkich nadziei. Ona czasami pozwala coś powiedzieć, coś ważnego tam wstrząsnąć. No i to, że politycy wiedzą, że za 5 lat znowu będą musieli stanąć przed testem wyborczym, sprawia, że robią więcej niż trzeba, żeby zostać wybranymi.
Dobrze, to w takim razie przejdziemy za chwilę do tego, na czym opiera się miasto, jeśli nie na procedurze wyborczej, co jest dla miast kluczowe, a Pawle, jeszcze chciałem do ciebie to pytanie skierować, a właściwie ostatnią jego część z tych trzech, które pan profesor wskazał, to znaczy to, na ile dziś jednak właśnie to policy może być istotniejsze dla mieszkańców miast niż wcześniej, kiedy właśnie włodarze głównie skupiali się na nadrabianiu tych braków infrastrukturalnych w dużej mierze względem innych miast zachodnich.
Za twoim pytaniem, Bartek, kryje się, mam taką intuicję, tak taka teza, która była popularna przez wiele lat, że polskie miasta nadrabiały pewne zaległości cywilizacyjne. My laliśmy ten przysłowiowy beton, nadrabialiśmy taką podstawową infrastrukturę, czyli można powiedzieć, wypełnialiśmy nasze potrzeby niższego rzędu w piramidzie Maslowa. No i naturalne jest to, jak to piramida Maslowa ma do siebie, że no nie aktywujemy potrzeb wyższego rzędu, jeżeli te na niższym nie są zabezpieczone. I w momencie, w którym te polskie miasta się już bogacą, my wszystkie już podstawowe rzeczy mamy, nazwijmy to ogarnięte na jakimś takim przyzwoitym standardzie, chciałbym powiedzieć minimalnym, ale chyba bym nawet był zbyt ostrożny, bo uważam, że w wielu polskich miastach ten standard już, wielu usług też publicznych jest na jak chociażby transport publiczny, na poziomie bardzo dobrym. Za tą tezą kryje się taka nadzieja, że kiedy to wszystko zostanie spełnione, to w końcu my wejdziemy na jakiś wyższy poziom debaty publicznej. I takimi pierwiastkami takiej debaty były ruchy miejskie, które się jakiś czas temu pojawiły. One oczywiście są najsilniejsze w stolicy, ale też w Krakowie, w tych największych polskich metropoliach. I to miało zwiastować taką zupełnie inną debatę. Debatę, ja bym powiedział, już nie ilościową, tylko jakościową, prawda? O tym, jak nawet takie niewielkie rzeczy można w tym polskim mieście pozmieniać, żeby nam się żyło lepiej i żeby to życie było takie dużo bardziej jakby ciekawsze i dużo bardziej urozmaicone. No i to chyba się nie zrealizowało. Ja mam takie poczucie, że dalej te ruchy, które były, które jakby pokazały się w debacie publicznej, nie wiem, dekadę temu, i one wówczas były traktowane z takim zainteresowaniem, no dalej są na tym poziomie zainteresowania, ale one nie wyeluowało w coś wyższego. To nie jest tak, że z tych ruchów wykiełkowały się jakieś ambitne polityki publiczne, jakieś wielkie wizje, które tutaj przeorały głowy mieszkańców polskich metropolii. Pewnie jest taka grupa wyborców, która śledzi i nawet wybiera do rad miasta tych kandydatów. No, Warszawa i ten przykład, chociażby miasto jest nasze, jest takim najlepszym przykładem. Przepraszam, się posługuję stolicą. Wiem, że wiele osób to denerwuje, kiedy się mówi o samorządzie, się mówi najwięcej o Warszawie, która, jak to mówi Jarosław Flis, jest co prawda ssakiem, bo jest słoniem, no ale gdzie słonia, gdzie inne zwierzęta. Ale no, ta Warszawa jest specyficzna chociażby z tego względu, że skoro w największym polskim mieście o budżecie kraju, o budżecie chyba Estonii, jeśli dobrze pamiętam, to jeżeli w takim mieście mamy do czynienia z ruchami, które nie były w stanie w jakiś istotny sposób wpłynąć na te polityki publiczne w mieście, nawet nie w sposób bezpośredni przejmując władzę, ale tworząc taką, można powiedzieć, presję społeczną lokalną na włodarze, żeby w istotny sposób uwzględniły ich jakby postulaty, to, no to pytanie jest o mniejsze miasta i o to, czy w ogóle będzie kiedyś taki czas i czy to założenie takie oświeceniowe, że linearnie ten rozwój miast się odbywa i teraz już na pewno wejdziemy w epokę lepszej dyskusji, bo nie wiem, obywatele bardziej dojrzeli, oni mają już jakby więcej pieniędzy, mają też więcej czasu, mają też większe wymagania, będzie większa presja na tych włodarzy. To wszystko mi się wydaje, że jakoś, ja na to patrzę jakoś dużo bardziej pesymistycznie niż jeszcze kilka lat temu, kiedy mi się wydawało, że po prostu musimy poczekać z tym popytem na te pojawiające się pomysły, ale on się za niedługo powinien pojawić. No okazuje się, że się nie pojawił i tak powiedziałem, być może wynika to z tego, że cały czas tym obywatelom się coraz lepiej żyje i być może to powoduje, że oni są troszkę rozleniwieni, uśpieni, że to większe PKB nie przeniosło się na większe oczekiwania wobec władzy, tylko paradoksalnie zmniejszono oczekiwania. To znaczy, jeżeli wszystko jakoś tam działa, no transport publiczny działa, mam pracę, mam przedszkole, lekarza nie najdalej, to wszystko jest okej. Okay. No, szczególnie, że wiemy przecież, że nie w każdym mieście w Polsce tak to wygląda i tutaj się nie formuje wtedy jakoś daleko idących oczekiwań. Więc chyba tak bym na to pytanie odpowiedział, dość pesymistycznie. Ale ciekaw jestem, czy właśnie Rafał Matyjatysz to zdanie podziela, bo nie ukrywam, że ta moja perspektywa jednak jest już dość mocno warszawocentryczna, co najwyżej jeszcze moja pamięć instytucjonalna sięga Krakowa, ale pewnie już nie obserwuję tak uważnie innych polskich miast jak profesor, więc ciekaw jestem tak, jego obserwacji.
Ale myślę, że tutaj Kraków też nie jest jakoś reprezentatywny dla tej dyskusji, ale panie profesorze, w takim razie prośba, i mam takie jakieś wewnętrzne poczucie, że ten wątek tego, co jest istotne, co jest kluczem do rozwoju miast, tutaj też się wiąże z tym, co powiedział Paweł.
Tak, mamy Kłopot zawsze jest taki, że trzeba powiedzieć coś, co jest dość skomplikowane w miarę prosty sposób i wpadamy wtedy w uproszczenia. Więc ja z świadomych uproszczeń powiem o trzech rzeczach. Po pierwsze jednak stało się tak, że globalna gospodarka rozdaje zupełnie różne role miastom. I to nawet nie jest tak jak w dwudziestowiecznym kapitalizmie, że te role też zależą od rodzaju przemysłu i pewnych rzeczy, które miasto jest same w stanie wypracować, czy inwestycji rządowych, tylko to są role rozdane no, w takim prostym połączeniu wyższe uczelnie, port lotniczy, rozpoznawalność, umiędzynarodowienie, jak można uruchomić sektor BPO w Krakowie, to się to robi, jak nie można, to się lokuje w innym środkowoeuropejskim mieście. To jest bardzo taki mechanizm, który pewnie jest podobny bardzo do jakiegoś prostego algorytmu. I to bardzo różnicuje możliwości finansowe i mieszkańców, i władz miejskich. I tutaj mamy pewien rozjazd, dlatego bardzo upieram się, że słowo metropolia jest słowem innym niż miasto. I teraz tak, to o czym mówi Paweł Musiałek, to bardzo ułatwia życie, bo on mówi o tym, że są ludzie zadowoleni, bo są bogaci, zamożni i no i właśnie, ale nie mają cały czas czasu na to, żeby zajmować się polityką. To znaczy ten system, i teraz nie chcę wyjść na jakiegoś obłąkanego wroga kapitalizmu, ale jednak ten system po prostu zajmuje ludziom czas, a jeżeli nawet skończą już pracę w korporacji czy na innym miejscu, gdzie się zarabia dobrze, to miasto im oferuje masę sposobów spędzenia wolnego czasu lepiej niż na żeraniu się z urzędnikami miejskimi, sprawdzaniu, co było na ostatniej Radzie Miasta. Czyli ten model, w którym mieszczaństwo w miarę zamożne interesowało się sprawami miasta, absolutnie się skończył. I to nie jest jakaś polska specyfika, postkomunistyczne nieszczęście, to jest po prostu, tak jest wszędzie. Więc miasto jest przede wszystkim w dużej mierze opozycji, jakby w systemie gospodarczym. I to, ja mówię globalnym, no ale on oczywiście jak schodzi niżej, to ma cały czas ten globalny porządek obowiązuje. Miasto jest o pewnej sprawności bardzo silnie uzależnionej od pieniędzy. To znaczy jak ma się duże pieniądze, to można zrobić dobry transport publiczny, jak ich się nie ma, to się na nim oszczędza. Ale jak się na nim oszczędza, no to on uruchamia się spirala, która idzie w drugą stronę. Dlatego zaraz po metropoliach są miasta, które z transportem publicznym mają ogromny problem. Tak, czyli to jest dość ekskluzywny, wąski klub, który sobie może pozwolić na to, żeby rozwiązywać problemy. Chociaż jak czytam coraz większe stawki, jakie Kraków musi płacić motorniczym i kierowcom autobusu, to rozumiem, że to dla dużej metropolii też zaczyna być zupełnie innej rangi problem niż był, no powiedzmy, 5 lat temu. I w tym sensie miasto to jest, ja bym powiedział, gospodarka, infrastruktura, prawnie dość obsługiwana i to nie za sprawą prezydenta. Żaden prezydent nie ogarnia tak naprawdę dużego miasta infrastruktury. To są po prostu coraz lepiej wykształcone kadry, lepiej dobierane poprzez różne konflikty, napięcia. Więc coś takiego obserwujemy i to jest ten komfort, o którym Paweł Musiałek mówi, ale on się dzieje niepolitycznie. Tak? Znaczy on się dzieje trochę pragmatycznie, trochę są duże pieniądze, no i tak dalej. To jest jakby dość dobrze opisany mechanizm. No i mamy trzecią sferę, taką, do której pan kilka razy zapukał, ale niezdecydowanie, to znaczy tej miejskiej narracji, bo są też ludzie, którzy są zainteresowani miastem jako jakąś przestrzenią społeczną. To są ludzie, którzy mają trzy cechy. Mają czas na to, żeby się tym zajmować, więc albo są pracownikami sfery języka, nazwijmy, czyli dydaktyki szkolnej, mogą być mediów, mogą być ekspertami, no ludzie, które trochę zawodowo też mogą się tym zajmować, tak? Więc to jest jedna grupa. No druga grupa to są ludzie, którzy są jakoś aktywistami miejskimi, dla których sens życia po pracy to jest zajmowanie się miastem, jest ich bardzo niewiele i to jest no, trudno wytrzymać tak na dłuższą metę. No i mamy trzecią grupę, która można powiedzieć, że są część świetlejszych urzędników, jakichś ekspertów i doradców, część prawników, ale to jest bardzo, bardzo mała grupa ludzi, która jakby profesjonalnie sobie na to pozwala. To są takie nasze mikrospołeczności miejskie, które żadnego wpływu na żadne wybory nie mają i czekają, aż się skończą wybory i zastanawiają się, jak tu kombinować w nowym układzie władzy. I ponieważ nie mamy mediów lokalnych, to nawet nie mamy gdzie opowiedzieć tych różnych historii, więc kombinujemy. No, a to ktoś ma profil, który ogląda dużo osób, są bardzo często grupy sąsiedzkie, to jest też sposób taki radzenia sobie z miastem, na które nie mamy wpływu, ale te grupy sąsiedzkie są na małych skrawkach miasta. No albo właśnie są jakieś aktywistyczne ruchy. To wszystko jest w systemie, bardzo często wiem, że publicyści, także z Państwa kręgu tak tej metafory używają, w systemie zrzutka.pl, tak? Znaczy, działamy w systemie takim, to co specyficznie miejskie i mogłoby być ważne, jest tak jakoś robione już na marginesie zupełnie świata, a jest gigantyczny rozdziew między potencjałem miasta i jego instytucji, jego pieniędzmi, jego ekspertami, na tym, co można sobie zrobić w systemie no, takim chałupniczym. Obywatelstwa chałupniczego, tak to nazwę, niech tak to zostanie.
Nie wiem teraz, którego wątku się... Za który wątek złapać, bo pan profesor teraz to posegmentował, więc Paweł, jeżeli możesz ad vocem tutaj to pracować.
Ja tylko krótko, bo dokładnie to, co chciałem powiedzieć, to, że ten system chałupniczy, dokładnie o którym mówił Rafał Matyja, który jeszcze parę lat temu wydawał się być systemem obiecującym, bo on w ogóle powstał, tak? Bo ileś tam lat temu wcześniej w ogóle nawet tego systemu chałupniczego nie było, bo po prostu ludzie byli na tyle zajęci już takimi naprawdę egzystencjalnymi problemami również w tych dużych polskich miastach, że w ogóle nie mieli tego typu czy refleksji, czy czasu, czy energii. Więc ten system chałupniczy, który parę lat temu zwiastował jaką nową jakość, on okazał się być dalej z tym chałupniczym. Tutaj myśmy nie dokonali pewnej rewolucji w zakresie tej gospodarki intelektualnej i to dalej jest na takim, można powiedzieć, jakimś startupowym poziomie, który po prostu no, nie ma szansy przebicia z powodu swoich ograniczonych zasobów. I tutaj właśnie raz na jakiś czas, przez to, że też żyjemy w dobie mediów społecznościowych, gdzie jakaś co lepsza nitka, co lepsze PiS na różnych grupach się dobrze rozejdzie, więc pewne informacje jednak do ludzi docierają, ale to jest jakby moim zdaniem zdecydowanie za mało, żeby to przekuło się w jakąkolwiek sprawczość i myślę, że ci, którym się wydawało, że ta sprawczość będzie nabywana w miarę upływu czasu, ta woda po prostu w Wiśle może i wolno płynie, ale płynie w dobrym kierunku, nagle no, muszą sobie po prostu szczerze odpowiedzieć na pytanie, że być może ten stan chałupniczy nie jest stanem przejściowym, ale stanem, który po prostu nie jest w stanie przekroczyć tej pewnej masy krytycznej, żeby ten wpływ był. No i to jest w ogóle też ciekawe pytanie, ja tej odpowiedzi nie mam. Czy da się coś z tym zrobić? Czy to jest tak, że tworzenie jakichś na poziomie odgórnym rozwiązań stymulujących, bodźcujących, nie wiem, do rozwoju mediów lokalnych, czy pozwalających na jakieś inne nietypowe ruchy, które zrobią jakiś tutaj pozytywny wiatr, nie wiem, wprowadzenie tej dwukadencyjności, które troszeczkę rozerwie jakieś lokalne układy, wprowadzi może jakieś troszkę większego, świeżego powietrza. No różne rzeczy pewnie trzeba tutaj testować, bo rozmawiamy też o materii, w której tak naprawdę też badań nie ma dużo i dużo jest tak naprawdę tych anegdot czy anegdaty, która no, wymaga po prostu sprawdzenia w boju i moim zdaniem na pewno dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że taki naturalny, organiczny rozwój czegoś, co miał ewoluować coś większego się nie wydarzył i jeżeli to nie będzie dokonywane w sposób dużo bardziej planistyczny, interwencjonistyczny i kompleksowy, to być może się to w ogóle nie wydarzy, a nie jest ale powiedziane, że jakakolwiek interwencja tutaj może przynieść jakiś przełom, bo tego też nie jestem pewny.
To ja może, zanim pan profesor odpowie na to pytanie Pawła, to może też sformułuję swoje pytanie, które dotyczy tego, czy to nie jest jakiś rodzaj outsourcingu, to znaczy, czy nie trzeba się pogodzić z tym, że skoro nie mamy ludzi, którzy pracują do, nie wiem, 17, 18, nie mają czas na zaangażowanie się polityczne w miastach i śledzenie tego, to tak jak coraz bardziej, no właśnie, outsourcingują różnego rodzaju usługi w swoim życiu, od sprzątania po, nie wiem, po wszystko, po jedzenie i tak dalej, czy po prostu nie powinni też mieć świadomości, że muszą jakby swoje zaangażowanie, brak czasu na własne zaangażowanie po prostu przekazać czy scedować na tych aktywistów miejskich, czy inne ośrodki, które mogłyby w jakiś sposób przejąć rolę, no właśnie, gdzieś na przecięciu aktywistów i mediów lokalnych.
Wydaje mi się, że po pierwsze trochę to się dzieje. To jednak tak jest, że różne inicjatywy społeczne, aktywistyczne mają czasami jakieś pieniądze właśnie ze zrzutek i bardzo często ze zrzutek tych, którzy nie mają czasu, ale mają trochę więcej pieniędzy. Nie, że mają dużo pieniędzy, bo ci się raczej nie zrzucają. Natomiast ci, którzy dokonują jakiegoś takiego mikro-outsourcingu, jak pan mówi. Natomiast to cały czas jest tak, że jakby pewien system zamyka się w taki sposób, żeby tego, co robi samorząd, nie widzieć. Bo oczywiście my możemy sobie opowiadać, że to jest po prostu tu pech, tam pech, siódmy pech, ósmy pech, dziewiąty pech i mamy wielkiego pecha. Natomiast moim zdaniem jest w tym coś systemowego. To znaczy sposób, w jaki samorządy nauczały się wyłączać media lokalne albo przejmować te media, albo je jakoś z nimi zagrywać. Sposób, w jaki państwo reaguje na wszelkie propozycje badań nad samorządem. Ja złożyłem w trakcie rządów PiS-u, ale no, w takim, można powiedzieć, apolitycznym konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki pewien grant, na którym mi odpowiedziano, że badania nad samorządem proszę sobie finansować z pieniędzy samorządów. No to oznacza, że nic się nie dowiem, tak? Bo po pierwsze, jak biorę od kogoś pieniądze do jakiegoś samorządu, no to wszyscy mają oczekiwanie, że nie poruszę spraw dla samorządu trudnych. No a po drugie, skądinąd wiadomo, że jak się mówi różne rzeczy o tym, że samorząd to nie jest największy sukces, jaki mogliśmy oczekiwać, no to samorządy są bardzo ostrożne w dawaniu takim osobnikom, no i mają swoich, którym dają od lat i tak dalej, którzy badają i mówią, że tu świetnie wychodzi, prezydent zasługuje na medal albo marszałek zasługuje na medal. No i to jest taki system reprodukcji bez ostrzeżeń, bez żadnego nadzoru. Co więcej, no, mechanizm wygrywania wyborów też temu służy. Tak? Części ludzi, którzy mają jakieś rogate dusze, trochę się ich obłaskawia, jak nie, to się robi z nich wariatów, to ten system naprawdę świetnie działa. Ja bym powiedział tylko tyle, że trochę jesteśmy wobec niego bezradni, to znaczy, a ja czułem się jeszcze obezwładniony dodatkowo tym, co PiS robił z samorządami, no bo w sytuacji, kiedy PiS zabiera im pieniądze i zostawia w bardzo trudnej sytuacji, trudno jeszcze te samorządy dodatkowo atakować, więc o tyle tylko sytuacja zmieniła się na lepsze, że teraz mogę atakować, nie myśląc, że oznacza to, że za chwilę to zostanie wykorzystane przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, bo nie zostanie wykorzystane. Raczej ku jego chwale, że tutaj go wariaci atakują. Tak? Ale wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, żeby złapać gdzieś taki systemowy punkt, nawet nie tyle krytyki jakiejś strasznej samorządu, ale po prostu no, oceny tego, co robią. Jak czegoś nie wymyślimy, to będzie słabo.
To tu postawmy na razie kropkę, być może wrócimy do tego wątku, bo otworzy nam się duży temat pewnie. A chciałem jeszcze zapytać o kwestie ideowe, dlatego że nie jest, i w literaturze się mówi o tym od dawna, o tym konflikcie tożsamościowym, ideowym między metropoliami, miastami, a gdzieś mniejszymi ośrodkami czy prowincją. I chciałem jeszcze panów zapytać o to, na ile zgadzacie się z tym, że to faktycznie istnieje, bo też nie wszyscy badacze mówią, że taki ideowy spór właśnie liberalne miasta i konserwatywna prowincja jest faktem. A po drugie, czy politycy ten spór utrwalają? Mówię tutaj przede wszystkim o duecie Donald Tusk Jarosław Kaczyński, a na ile po prostu są jakimś jego beneficjentem i to się dzieje niezależnie od nich, a to jest kwestia po prostu tych globalnych tendencji, z którymi mamy do czynienia. Może teraz zacznę, Pawle, od ciebie.
Ja myślę, że ten spór jest realny, aczkolwiek kilka istotnych zastrzeżeń. Po pierwsze, to nie spór miasto-wieś, tylko raczej spór chyba metropolie versus prowincja, dlatego że i to przez tą prowincję należy rozumieć nie tylko właśnie wsie, ale też i miasta, nawet i czasami całkiem sporej wielkości, bo to, co je wszystkie łączy, pomimo wielu bardzo istotnych różnic, o których nie powinniśmy zapominać, to takie poczucie, że oni są przegrywami. I to jest chyba coś takiego wspólnego, co dla tych mieszkańców jest ważne. Znaczy mają takie poczucie, że oni nie dostają takiej samej szansy rozwojowej jak ci mieszkańcy dużych metropolii i mają jakieś poczucie, oczywiście jakiejś swojej tutaj kulturowej jakby odrębności, ale ta kulturowa odrębność, mam wrażenie, że jest oczywiście trochę inna na wsi. Cała Polska wie się bardzo mocno, że zaczyna różnicować. Natomiast to, co z takiego politycznego punktu widzenia, czy tożsamościowego jest ważne, to jest takie poczucie, że jest jakaś tam metropolia, prawda, która staje się coraz bardziej kosmopolityczna i która coraz lepiej się ma, często jakby naszym kosztem. Co prawda nam nie dzieje się jakoś tam przesadnie duża krzywda, no bo to nie jest tak, że poziom bezrobocia na tej polskiej prowincji jest jakoś wysoki, też te pensje jakoś idą do góry, no każdy, kto chce pracować, mieć pracę, żyć na jakimś takim, w jakimś minimalnym standardzie, raczej nie powinien mieć z tym problemu, ale czujemy, że jakby prawdziwe życie jest gdzie indziej. I czasami ma to swoje w ogóle taki emocjonalny wydźwięk. I tutaj my to zaobserwowaliśmy w klubie bardzo mocno, kiedy zaczęliśmy publikować te wszystkie raporty odnośnie deglomeracji. Czasami to nie ma takiego wymiaru emocjonalnego, takiej warszawskości, ale raczej taka po prostu taka złość, że po prostu tutaj się rzeczy nie dzieją a powinny. To oczywiście nie doprowadziło do żadnej jakby istotnej systemowej zmiany, mimo tego, że na pewnym etapie w ogóle większość polityków, większej klasy politycznej zaczynała ten problem dostrzegać, ten problem średnich miast, tracących funkcje społeczno-rozwojowe i tak dalej. To w wielu programach te hasła deglomeracyjne, choć w różny sposób definiowane i jakby ujmowane w rozwiązania, to pomimo tych różnic widać było, że ta percepcja tego problemu jest, no bo ludzie dostrzegli, politycy głównie, taką nośność też emocjonalną jakby tego sporu. Natomiast to nie jest tak, że ten spór bardzo klarownie się dzisiaj można rozrysować na linii liberalizm metropolitalny i konserwatyzm wiejski, dlatego że tutaj i na polskiej, jakby w tych polskich małych miejscowościach mamy też rosnącą grupę ludzi o jakby jakichś, nie chcę powiedzieć może integralnie liberalnych poglądach, ale na pewno liberalizujących się w tym znaczeniu, że ten konserwatyzm jest coraz mocniej taki roztopiony, coraz bardziej jest, można powiedzieć, wyszczerbiony i punktowy. I podobnie też myślę, że w polskich metropoliach, no to, że ludzie głosują na Platformę, czy mają taką bardzo mocno antypisowską postawę, to też niekoniecznie oznacza, że w wielu punktach oni są, można powiedzieć, integralnie progresywni. Więc myślę, że ten obraz, oczywiście no z grup przecież mówiąc, wiadomo, że większość partii konserwatywnych z główną PiS-em na czele ma swój główny zasób, można powiedzieć, polityczny na polskiej prowincji, a partie takie jak Platforma w wielkich miastach, to nie jest przypadek, ale jednak ten spór tutaj jest, wydaje mi się, troszkę bardziej skomplikowany i też nie żeby zapominać, że no, nawet w takich miastach właśnie jak Warszawa mamy tą grupę 20-25% ludzi, którzy stale głosują na Prawo i Sprawiedliwość, którzy mają konserwatywne poglądy. Nawet bym powiedział, że pod pewnymi względami oni w tych wojnach kulturowych to miejsce konserwatyści są dużo bardziej odczuwają jakiś niepokój niż ci ludzie w mniejszych miejscowościach. Może to wynika z tego, że nie mają tej bliskości tych progresywnych instytucji i sąsiadów i nie mają takiego poczucia życia w jakimś takim wrogim otoczeniu, więc ten syndrom obliżonej twierdzy bardziej dotyka konserwatystów miejskich, którzy są konserwatystami, bo to wynika z ich jakby specyfiki tego, gdzie się urodzili, gdzie się wychowali i oni tworzą jakby też takie bańki ochronne. Ci ludzie w gminach są, nie są, owszem, jak oglądają telewizję, to są pewnie jakoś zalęknieni, ale kiedy już ją wyłączają, wychodzą na pole czy na dwór, w zależności kto gdzie mieszka, to ten niepokój nie jest aż tak duży i ta polska prowincja mimo pewnych zmian jakby nie daje im takich bodźców do niepokoju. Także ja bym to w ten sposób jakby rozrysował, pewnie, mówię, do pewnego stopnia się zgadzając, ale jednak wprowadzając to istotne niuanse.
Panie profesorze, pytanie o ten spór, ale ja jeszcze znów dopytam, bo pamiętam, że pan profesor bada między innymi te sympatie czy wybory polityczne też na poziomie samego miasta i tutaj też mamy do czynienia z jakimiś peryferyjnymi chociażby dzielnicami, więc jak się popatrzy przez lupę, to faktycznie te rzeczy się bardziej problematyzują, więc chciałem tutaj, żeby pan profesor trochę uchylił rąbka tajemnicy swoich obserwacji.
Tak, ja zacznę od rzeczy może mało spodziewanej. W 100% zgadzam się z Pawłem Musiałkiem, ale teraz jest jeszcze pora na dobry trolling, to znaczy złożony z dwóch rzeczy. Po pierwsze, lider klubu Jagiellońskiego pytany o napięcia ideowe między metropoliami a prowincją najpierw mówi przez większość czasu o napięciach gospodarczych, z czym ja się w 100% bym zgodził właśnie, bo to jest istota bardzo często tych napięć. A dopiero kończy jakimś wątkiem ideowym i moim zdaniem znacznie większym problemem są napięcia ekonomiczne i takie ekonomiczno-statusowe pogarda metropolii dla tego, co robi prowincja odczuwana przez prowincję. Natomiast miałbym pytanie do pana redaktora, czy Jacek Majchrowski to jest polityk progresywny czy konserwatywny?
Nie wiadomo. Nie wiadomo, jest krakowski.
Maciej Gdula
jest idealnym krakowskim politykiem.
Tak, 2 lata temu Maciej Gdula twierdził, że jest konserwatywny, a progresywny jest Łukasz Giba, a potem się trochę zmieniło chyba, bo poparł bardzo mocno Miszalskiego, ale ja myślę, że jest sporo, no to, bo w zasadzie to bym tylko dodał do tego, co mówił Paweł Musiałek, sporo hipokryzji w tej progresywności wielkomiejskiej. To znaczy ja mam wrażenie, że duża część elektoratu Platformy czy partii obecnie takiej właśnie centrowej, ale już po liftingu takim progresywnym, to są cały czas ludzie o dość konserwatywnych poglądach. Nie w sensie religii czy może kwestii takich właśnie jak aborcja, ale już jakbyśmy wykroczyli zaraz chwilkę, kawałek poza to, to ich poglądy są bardzo mocno konserwatywne. No i oczywiście oni się godzą na różne, w cudzysłowie, wariactwa, no bo to jest potrzebne, żeby pokonać lewicę, ale te kilkanaście procent Magdy Bielat nie pokazuje, że Warszawa jest bardzo progresywnym miastem. W Krakowie w ogóle nie mamy takiego indykatora, bo Łukasz Gibała jest no, umiarkowanie progresywny. Oczywiście na pewno jest bardziej na lewo od Platformy, ale to też nie jest polityka Razem, czy jakaś nawet Nowej Lewicy. Więc wydaje mi się, że trochę żyjemy w świecie mitów. Bardzo dużo dla nurtu progresywnego i tych zmian w Polsce zrobiła Partia Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy to jest ten czynnik, który odegrał ogromną rolę modernizacyjną i nikt nigdy tyle nie zrobi, co oni. Oczywiście to nie znaczy, że działacze LGBT czy feministki nie mają tutaj swoich zasług. Bez nich by pewnych rzeczy nie było. Natomiast taką siłę tym zmianom, siłę pewnym przeobrażeniom w naszym świecie takim właśnie wyobrażeń zrobił PiS. To jest rzecz do zastanowienia bardzo mocnego także po panu w stronie, to znaczy po tej stronie, która myśli o jakimś nowym konserwatyzmie. No co tu się stało, tak? To znaczy jak bardzo polityka konserwatywna skompromitowała konserwatywne wartości, a nie możecie żyć nadzieją, że to samo stanie się po stronie liberalnej, to znaczy, że polityka liberalna skompromituje wartości liberalne, tak? Bo to jest słaba nadzieja. Wydaje mi się, że ten podział jest bardzo mocno zmistyfikowany i to, co trzeba zrobić w podziale metropolie-prowincja, to są sprawy no, ekonomiczne, statusowe, a nie kwestie na przykład stosunku do kościoła, zwłaszcza, że to się, ja mam wrażenie, że to się po prostu będzie zmieniać. To znaczy dla mnie strajk kobiet i protesty przeciwko uchwale aborcyjnej Trybunału były bardzo wyraźnym znakiem, że pewna emocja po prostu tylko później przychodzi na prowincję. Też jest kwestia pokoleniowa. No jeżeli wszyscy aktywni ludzie młodzi wyjeżdżają do dużych miast, no to ich po prostu na tej prowincji jest mniej i ich siła taka oddziaływania, zmiany poglądów jest mniejsza. Mam wrażenie, rozmawiając też czasami z ludźmi młodymi o konserwatywnych poglądach, że to są poglądy znacznie na lewo od platformersów z 2001 roku. Tak? To znaczy, że tu się po prostu pewne zmiany nie zachodzą w konflikcie, pewne zmiany zachodzą gdzieś podskórnie i ten język nam się bardzo zmienił. Myślę, że warto jakby odczepić te dwa światy.
Pawle, jeszcze chcesz ad vocem, bo trochę jesteśmy wywołani, więc nie wiem, czy będziemy przemyśliwi.
Tak, może tylko oczywiście powtórzę pewną oczywistość, ale może nie każdy o niej pamięta, więc warto powiedzieć, że odwołania do pewnej konserwatywnej aksjologii to jest jedna, a sposób przełożenia tego na różne polityczne decyzje to jest drugie. I tutaj można być bardzo, bardzo odbiegać, nie tylko pod względem jakby skuteczności, ale też pod względem takiego rozdźwięku między celami i środkami, które mogą zupełnie do siebie też aksjologicznie po prostu nie pasować. Myślę, że to było też bardzo specyficzne dla polityki Prawa i Sprawiedliwości, ale akurat mam tutaj czyste sumienie, bo akurat wiele tych i fauli, i grzechów myśmy raczej punktowali, wskazując, że pewne rzeczy po prostu będą działać przeciwskutecznie. Jak już na ten temat rozmawiamy, to ja myślę, że na pewnym etapie wśród wielu zarówno polityków PiS-u, ale myślę, że i wyborców, tak naprawdę było pewne niewypowiedziane założenie tej polityki, która myślę, że od pewnego etapu ona w ogóle nie służyła pewnej zmianie, w którą ci ludzie po prostu nie wierzą. Znaczy oni nie przyznają się do tego, że sami nie wierzą w to, że pewne zmiany da się odwrócić i dlaczego pewne rzeczy robili, które nawet były przeciwskuteczne? Dlatego, że to jakby miało funkcję taką wzmacniającą wspólnotę, tworzyło jakiś erzac zmiany rzeczywistości, a też no, politycznie było to naturalnie potrzebne. Więc myślę, że było kilka powodów innych niż tylko zmiana rzeczywistości, które popchały Prawo i Sprawiedliwość takiej, a nie innej polityki. Natomiast fakt jest taki, że przez taką politykę wiele ludzi o niekoniecznie bardzo progresywnych poglądach brało te progresywne hasła na sztandar, dlatego że oni mieli poczucie mieli bardzo silne poczucie mobilizacji antypisowskiej, i w takiej sytuacji szuka się wszystkich haseł, które mogą pomóc w walce z PiS-em. I w tym sensie, jeżeli mamy podręczną ideologię, czy pewien zestaw idei, która ładnie się kleci, jest na takiej totalnej kontrze, to mimo że ktoś niespecjalnie nawet w pełni zinternalizował ten zestaw, to on jest bardzo podręczny do tego, żeby PiS uderzyć, no i później naturalnie taka potrzeba uspójnienia tego, o czym mówimy, kim jesteśmy, popycha tych ludzi do tego, żeby troszeczkę też w tą stronę progresywną pójść. Więc ja się z tą generalnie tezą zgadzam, że PiS też sprowokował, może powiedzieć, pewną progresywność, natomiast oczywiście pytanie, na które tutaj sobie dzisiaj pewnie nie odpowiemy, bo nie ma czasu i pewnie wymaga osobnej dyskusji, jest to, no, jaką strategię konserwatyści powinni przyjąć w mało sprzyjających, tak powiem, okolicznościach zewnętrznych, no bo też strategia pod tytułem poczekajmy, aż, znaczy nie prowokujmy drugiej strony, po prostu poczekajmy na to, jak los będzie zarządzał tą rzeczywistością, no też nie jest strategią chyba, która konserwatystów by satysfakcjonowała. Więc tyle tytułem tego wątku, ale z wieloma tezami tutaj pana profesora się naturalnie zgadza.
Myślę na koniec, że osobny odcinek powinniśmy poświęcić mediom jako takim, bo mam wrażenie, że to też po wyborach bardzo mocno widać, że media kształtują pewną fałszywą świadomość co do własnych deklaratywnych poglądów. Widać to chociażby właśnie po Prawie i Sprawiedliwości i TVP w przedwyborczym i tym, jak teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że jednak niekoniecznie im się podobała polityka w wielu obszarach, która była bardziej konserwatywna, przynajmniej w tym deklaratywnej części, niż to, co z czym się zgadzają. Więc myślę, że tu po drugiej stronie tak samo to trochę wygląda w kontekście tej deklaratywnie bardzo postępowo lewicowym światopoglądzie. Tu jednak musimy postawić kropkę. Na koniec dla widzów zachęta, żeby nadrobili poprzednie książki pana profesora, między innymi Miejski Grunt czy teraz Kraków Miasto Zero. W opisie wrzucimy linki. No a jeżeli wam się podoba nasz format, to też zachęcamy do wsparcia. Stosowne linki też w opisie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Rafał Matyja.
Dziękuję bardzo.
I Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Dziękuję również.
Ja również dziękuję wszystkim i do usłyszenia już za tydzień.